A teraz zapraszamy Kasię, która powie nam, czy spróbuje odpowiedzieć na pytanie, czy w Polsce istnieje zasłona milczenia.
Dziękuję bardzo, Małgosiu. Słowem wstępu, świadomie zdecydowaliśmy się, aby Michaela to pierwsze nauczanie mówiła po niemiecku. Robi to też nasz pastor, bo mi się wydaje, że już nawet dźwięk tej mowy u niektórych może coś wywoływać. I jeżeli tak jest, to naprawdę bądźcie w tym wolni, możecie po prostu dać temu wyraz i nie musicie się niczego tutaj wstydzić, bo ja wierzę, że Bóg chce dzisiaj coś uleczyć. Ja też mam świadectwo dotyczące właśnie, powiem szczerze, nienawiści, tak mogę to nazwać, do kraju, do Niemiec, do Niemców. Będę o tym mówić na moim drugim nauczaniu i tam opowiem o tym dokładniej. I myślę, że to, że ja dzisiaj tam mieszkam, to jest też już element tego świadectwa, ale o tym opowiem później. Więc bądźcie otwarci na to, co Duch Święty będzie wam pokazywał. Jeżeli to jest bolesne, nie ma sprawy, Bóg się tym zajmie. On jest najlepszym lekarzem i On nie chce też, abyście tutaj myśleli, że musicie to w jakiś sposób ukryć, jeżeli takie rzeczy odczuwacie. Zapisujcie sobie to po prostu i bądźcie tak szczerzy do bólu. Możemy tutaj dzisiaj być, bo po to tu przyjechaliśmy i chcemy, aby ten dzień wniósł jakąś przemianę do naszego życia. Więc moje pytanie teraz brzmi, czy w Polsce istnieje zasłona milczenia. Jak Misi już wspomniała, Bóg nie widzi nas jako taką pojedynczą jednostkę. Tutaj mnie jako Kasię, kiedyś nazywałam się Leszczyńska, dzisiaj nazywam się Martinowicz, ale Bóg widzi nas jako część większej całości, a mianowicie część naszego narodu, część naszej rodziny. Tutaj jeszcze muszę też wyczaić, jak się to robi, pewnie włączyć. Mamy to znowu, że poradzimy sobie. A, świetnie. Tak, jak taki element łańcucha. I czasami o tym zapominamy, ale tak jest. Jak wiecie, to myślenie, że ja jestem w centrum wszechświata, człowiekiem jestem, nic co ludzkie nie jest mi obce, używaj, carpe diem, korzystaj z dnia. To wszystko jest takie myślenie greckie, wywodzące się z tego, że właśnie człowiek jest w centrum, myślenie humanistyczne także, a myślenie hebrajskie jest zupełnie inne. Tam jest to naturalne, tak jak to właśnie w pierwszym rozdziale Ewangelii Mateusza, że Jezus był częścią większej rodziny. I właśnie tak widzi nas też Pan. Ale co więcej, Bóg widzi nas także jako jeszcze więcej niż tylko część naszej rodziny i część naszego narodu. Pan widzi nas także jako część Jego Królestwa. Bo myślę, tak domyślam się, że większość ludzi, którzy tutaj są dzisiaj na tym seminarium, zaprosiła Jezusa do swojego serca jako swojego Pana, Zbawiciela, Króla. A jak wiemy, król musi mieć też jakieś królestwo. I dobra wiadomość, dzisiaj jesteśmy wszyscy częścią tego jednego królestwa. I także nasi przyjaciele z Niemiec, tutaj jesteśmy jako rodzina przed Panem. I Bóg wyjaśnił mi to tak, że zajmując się tematami, przepracowując tematy naszej przeszłości, przeszłości naszych rodzin, naszych narodów, jest to tak, jakbyśmy mieli podwójne obywatelstwo. To znaczy, że mogę mieć też pewien dystans, czy to do siebie, czy do swojego narodu, czy to do swojej historii, ponieważ mam też drugie obywatelstwo, obywatelstwo Bożego Królestwa. I Bóg może mnie użyć jako takiego kapłana, jako kapłankę, aby coś przepracować. I dlaczego jest to też takie ważne? Muszę się troszkę napić, bo tyle gadam. Jest to tak ważne, ponieważ dzięki temu możemy nie być tacy łatwo dający się zranić. Bo będziemy też mówić o rzeczach, które być może my, nasze rodziny lub nasz kraj zrobiły, które nie były tak dobre, nie były chwalebne, lecz raczej haniebne. I gdy mam takie podwójne obywatelstwo, to wiem, okej, z jednej strony mogę się tym zająć, ale z drugiej strony robię to, ponieważ Bóg mi na to wskazuje. I ponieważ jest to moje zadanie od Pana, jestem jak kapłan. Jak wiecie, że kapłani w Biblii nosili taką zawieszkę, Urim i Turim się to nazywało. I na tej zawieszce mieli piękne, kolorowe kamienie. I każdy z tych kamieni symbolizował jedno plemię. I myślę, że każdy z nas dzisiaj też może sobie to tak wyobrazić. Jestem tutaj z taką zawieszką i mam te plemiona mojej rodziny, mam moje miasto. Dziękuję bardzo. Mam osoby i te obszary, które są dla mnie ważne. I dzisiaj chcę jak kapłan przed Bogiem po prostu być tym wstawiennikiem. Jak wiemy, służba wstawiennicza, jak jest ważna. Hej, bądźmy wstawiennikami za nasze rodziny, nasze miasta i nasz kraj. I przyjrzyjmy się teraz historii pewnego króla, który został królem w bardzo młodym wieku. Przyznam, że aby stworzyć to zdjęcie, nie, to nie jest jego strona na Instagramie, tylko użyłam tutaj sztucznej inteligencji i napisałam, poproszę o zdjęcie młodego króla, który, co on tu robi na tym zdjęciu? Kto mi może powiedzieć, już jak w szkole się czuję, bo też uczę w szkole, ale co dzieje się na tym zdjęciu? Co on tam poniszczył w tym lesie czy gaju? Bożki, świetnie, 10 punktów. Tak, jak widzicie, leży tam taka głowa bożka i troszkę ona straszna jest, wygląda prawie jak takie maski na Halloween, które niestety tutaj już wszędzie też w mieście widać, więc napisałam do sztucznej inteligencji, daj mi to jeszcze raz to zdjęcie, ale bez głowy. I co zrobiła? Oczywiście pokazała księcia, króla Jozjasza bez głowy, więc sztuczna inteligencja niestety nie jest jeszcze zbyt mądra, więc musiałam wziąć to pierwsze zdjęcie. Ale no, może nam coś pomoże zrozumieć tą sytuację. I przyjrzyjmy się królowi Jozjaszowi w drugiej księdze Kronik 34. Przeczytam wam jego historię. Jozjasz miał 8 lat, gdy objął władzę królestwką. 8 lat, druga klasa, prawda? Bardzo młody. A panował 31 lat w Jeruzalemie. Czynił on to, co prawe w oczach Pana. Kroczył drogami Dawida, swego praojca, nie odstępując od nich ani w prawo, ani w lewo. Tak jak mówiła Misi. Trzymał się tego, co przekazywał mu Bóg. W 8 roku swego panowania, chociaż jeszcze był bardzo młody, zaczął szukać Boga, Dawida, swego praojca, a w 12 roku zaczął oczyszczać Judę i Jeruzalem ze świątynek na wzgórzach, z aszer, z bałwanów, bożków i odlewanych posągów. W jego obecności burzono ołtarze Baalów. On kazał poutrącać znajdujące się nad nimi ołtarzyki kadzielne, rozbijać aszery i bałwany i odlewane posągi, rozkruszyć na miał i rozrzucić na groby tych, którzy im składali ofiary. Kości kapłanów wyżynnych kazał spalić na ich ołtarzach i tak oczyścił Judę i Jeruzalem. Więc co ciekawe, król Jozjasz, młody król, wyobraźmy sobie jakiegoś młodego burmistrza, młodego prezydenta, który obejmuje władzę. Zazwyczaj myślimy, jejku, nowy król, nowy prezydent, nowy burmistrz, niech on się zajmie przyszłością, niech zrobi coś dla dobra ogółu, żebyśmy mieli, nie wiem, lepsze drogi. Pewnie też były takie potrzeby. A co on robi? W 8 roku swojego panowania zaczyna się skupiać na przeszłości i udaje się do miejsc kultu, miejsc, gdzie były jakieś ołtarzyki i niszczy te posągi poprzednich pokoleń. Jak wiecie, wtedy nie było to takie proste. On nie mógł sobie tego gdzieś wpisać w Google Maps, znajdź mi wszystkie posągi Aszery i daj mi tutaj sposób dojazdu, tak żebym mógł najlepiej w przeciągu 5 dni tutaj sobie wszystko załatwić. Nie było to możliwe. Druga kwestia, kruszenie posągów, tak? Być może są tutaj przedstawiciele pokolenia powojennego, być może byliście wtedy jeszcze dziećmi, mnie jeszcze nie było, ale znam to z filmów. Czy była to ciężka praca, żeby zniszczyć taki posąg, ja nie wiem, Lenina czy Stalina, czy jakkolwiek. Niszczenie posągów to ciężka praca. I ja myślę, że to jest właśnie to, być może taki obraz, który możemy mieć, myśląc o tych poprzednich pokoleniach. Jeżeli chcemy zniszczyć pewne bożki, pewne posągi, przed Bogiem jest to jak taki posąg. To może być dla nas niewidoczne, ale Bóg to widzi. To jest to ciężka praca i musi być to coś, czemu też poświęcimy czas. I wtedy możemy te bożki rozkruszyć i przygotować lepszą drogę dla kolejnych pokoleń. I pytanie o to, dlaczego to jest takie ważne, możemy Tak, i widzimy, że gdy będziemy to robić, to Bóg bardzo będzie to błogosławił, tak? On bardzo lubi postawę pokuty, postawę miękkiego serca, które jest gotowe się przed Nim uniżyć. I czytamy tak samo właśnie w drugiej Księdze Kronik, jaki jest rezultat tego działania króla Jozjasza. Ponieważ Twoje serce zostało zmiękczone i skruszyłeś się przed obliczem Boga, słysząc Jego słowa przeciwko temu miejscu i przeciwko Jego obywatelom. Skruszyłeś się przede mną, rozdarłeś swoje szaty oraz płakałeś przede mną, dlatego Cię wysłuchałem, mówi wiekuisty Bóg. Postawa właśnie pokuty, postawa skruchy zawsze przyciąga obecność Bożą i przyciąga Bożego Ducha. Nie duma, nie pycha, dokładne przeciwieństwo tego. To jest coś bardzo atrakcyjnego dla Pana. Ja wierzę, że ci, którzy chcą zobaczyć przebudzenie i przemianę w swoim narodzie, w swoich rodzinach, muszą być skłonni do tego, aby odbyć refleksję nad swoim przeznaczeniem w oczach Boga, swoim i swojego narodu, i swojej rodziny. I dlatego bycie ignorantem w kwestiach przeszłości jest wręcz, moim zdaniem, niebezpieczne. I skutki tej ignorancji mogą być widoczne w naszym życiu, w życiu naszych rodzin, naszych dzieci, być może i wnuków. Zostańcie z nami po przerwie kawowej. Będzie bardzo ciekawe nauczanie Floriana o odziedziczonych traumach. I to będzie też podparte różnymi badaniami psychologicznymi, więc będzie to, myślę, bardzo ważne dla wielu z Was. Ale też, co jest ważne, tak samo jak to podwójne obywatelstwo, tak samo jak ta nasza praca kapłanów, możemy odnaleźć naszą tożsamość wtedy, gdy będziemy gotowi złożyć ją też przed Panem Jezusem. Nie trzymajmy się tak kurczowo jej, pozwólmy Bogu, aby nadał nam nową, właściwą tożsamość. Także nam jako Polakom mamy tak trudną historię, tak skomplikowaną. Niech Bóg da nam takie spojrzenie na naszą historię, które jest od Niego, abyśmy mogli być w tym zdrowi i tacy pełni przebaczenia, choć jest to bardzo trudne, bo tylko tak pójdziemy do przodu. I tutaj jedna uwaga, zaraz do tego dojdę. Bo jest coś takiego, że nasza tożsamość w jakimś sposób, być może jest to tak jak z rodzeństwem, prawda? Mamy trójkę dzieci i tam jedno od drugiego się czuje albo lepsze, albo gorsze. I my tak troszkę też jesteśmy jak narody. Gdy patrzymy w przypadku, tutaj mówię o sobie, jestem też Polką, patrzymy na Zachód, to często tak się czujemy tacy mali, nieznaczący. Miejmy nadzieję, mamy tu parę osób z pokolenia młodszego, bardzo się z tego cieszę. My miejmy nadzieję, że u Was jest już inaczej. Mam nadzieję, że jest inaczej. Ale może gdzieś tam, jak gdzieś jedziemy jako młodzi ludzie na jakieś wymiany, to pierwsze odczucie, będąc gdzieś tam w Anglii, w Ameryce, jest oni tam są tacy troszkę jacyś lepsi od nas, czy tam właśnie patrząc na Zachód. A z drugiej strony, musimy przyznać też przed sobą, bądźmy ze sobą szczerzy, jak spojrzymy na Wschód, jakie uczucia w nas się podnoszą, być może troszkę dumy, pychy, być może, ach, u nich to tam jest dzicz, czy nie wiem, wszystko takie brudne, czy nie wiem, pojawiają się takie myśli, tam nie chcę w ogóle jechać, po co ja tam mam jechać, tam nie ma nic ciekawego, brzydko, tam jest szaro, tak? Nie wiem, czy tak jest, zgaduję. Ja tak być może miałam, mówię szczerze. Więc to są te odczucia wyższości albo niższości. I także te uczucia, bo jak Biblia mówi, wszelkie wyżyny mają być obniżone, a doliny wywyższone. Zarówno pycha jest grzechem przed Bogiem, jak i niskie poczucie własnej wartości. O! Przecież to nie jest grzech, to jest przecież mój problem, to jest takie straszne. O, przed Bogiem. Brak szacunku do siebie, uniżanie siebie w taki niezdrowy sposób, porównywanie siebie do innych, to jest grzech. Bóg mówi, jesteś cenny, jesteś wartościowy. Polsko, jesteś cenna, wartościowa, porównujesz się do innych, co to ma być? Ja Ciebie kocham, ja Ciebie wybrałem. Jak Ty o sobie źle myślisz, to jest dla mnie grzech i też musisz za to pokutować. Przepraszam, przykro mi, ale nie możemy się tutaj schować za żadną postawą właśnie takiej ofiary czy kogoś takiego nieznaczącego. Bóg mówi nam, kim jesteśmy i chce, żebyśmy w to wierzyli. Więc skupmy się może na tym temacie nacjonalizmu, ponieważ ja wierzę, że w Polsce, ale też w innych krajach, Co ciekawe, te same treści przekazywane są na seminariach w różnych krajach i są to pewne uniwersalne zasady, myślę. Tylko tutaj są oczywiście w języku polskim. Ja wierzę, że właśnie kwestia nacjonalizmu jest często tym, co sprawia, że milczenie wchodzi do danego narodu. I tak wierzę, jest w przypadku Polski. Zobaczcie, jak to zdjęcie jest być może za małe, ale taka bardzo uproszczona wersja myślenia nacjonalistycznego jest taka, że jak myślę o swoim kraju, to mówię moja piękna ojczyzna, a oni to są na przykład ich barbarzyńskie pustkowie. Albo nasz wielki przywódca, a ich okrutny despota. Nasza święta religia, a ich prymitywne przesądy. Nasz szlachetny naród, a ich ciemna dzicz, no już przesadzone to jest oczywiście, i nasi bohaterscy żołnierze, a ich brutalni najeźdźcy. I co ciekawe, ten obrazek można by w każdym kraju pokazać i w każdym kraju byłoby to podobne, tak? I jak wiemy, miłość do własnego narodu jest czymś pięknym, czymś dobrym, co dał nam Bóg i nie twierdzę, że mamy nie kochać swojego kraju, ale gdy ta miłość będzie przesadzona, taka, że po prostu nie jesteśmy w stanie powiedzieć nic złego o tym kraju, o tym narodzie, o naszych cechach narodowych, to zmienia się to już w nacjonalizm, który jest ideologią. A ideologia jest to tylko pewne myślenie, które jest nam narzucone i nie można myśleć inaczej, więc to już nie jest wolne myślenie. Tak? I nasz pastor mówi zawsze, to jest tak jak z cholesterolem, nacjonalizm ma cechy dobre, ale też bardzo szkodliwe. I jakie mogą być te cechy przesadnego nacjonalizmu? Tutaj każdy może sobie sam odpowiedzieć, czy w Polsce coś z tego daje się zastosować, czy też nie. To może być właśnie poczucie wyższości, wyłączanie innych. To może być też idealizowanie własnego narodu i aby naród idealizować, co robimy, jeżeli wiemy, że było coś złego. Oczywiście zakłamujemy tą historię i nie chcemy jej uznać, nie chcemy jej zobaczyć. Także wypieranie się pewnych faktów i milczenie o historii winy. Może jeszcze przewinę jeszcze raz. Tak, milczenie. Tutaj właśnie. Ja myślę, że przez to, że Polska stała się tak często ofiarą wojen, ataków, rozbiorów, tak? Cała nasza edukacja, no byłam też przez 18-19 lat w polskiej szkole, prawie cała edukacja historyczna w szkole toczy się, kręci się wokół tych tematów, które są prawdą oczywiście, tak jak Polska została zaatakowana już nie raz i zniknęła z map na 123 lata. To jest wszystko to, co oczywiście skłania nas ku temu, by nasz kraj kochać, szanować, bronić go, co jest bardzo dobre. Ale problem zaczyna się, gdy ta miłość i to uwielbienie do naszego narodu, który w końcu jest nasz, który w końcu odzyskaliśmy, będzie tak wielka, że nie dopuści do siebie niczego, co miałoby być negatywne. To jest tak jakby zatykamy sobie uszy i mówimy nie, 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 la, 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 to nie było tak. Nie chcemy o niczym słyszeć, co byłoby w jakikolwiek sposób negatywne. Ale czy to jest zdrowe poczucie własnej wartości? Zdrowa osoba, zdrowa jednostka, zdrowy naród jest gotowy być dumny ze swoich mocnych stron, ale uniżyć się i być w postawie pokuty za to, co było złe. I do tego dzisiaj was zachęcam. Czy to w przypadku waszych rodzin. Bądźcie dumni z tego, co było piękne, ale bądźcie też szczerzy, jeżeli były rzeczy, które były nie w porządku. I mówcie o nich, zerwijcie. Bądźcie tymi, którzy dzisiaj zerwą tą zasłonę milczenia i powiedzą także o trudnych rzeczach, które były w waszych rodzinach. Antysemityzm zawsze wiąże się z nacjonalizmem. Dlaczego? No tak, jeżeli Boże spojrzenie na Izrael jest takie, że jest to wybrany syn, pierworodny syn, tak Bóg mówi, Izrael jest źrenicą mojego oka, jedną źrenicą, tym centrum, no to jest to trudne dla takiego kraju, który twierdzi, że jest najlepszy i najcenniejszy, najważniejszy. Bardzo trudno nam jest wtedy zaakceptować to Boże wybranie Izraela i je szanować. Także pojawia się klimat zastraszania. Ktoś tutaj chce coś powiedzieć o tych niewygodnych faktach. Trzeba mu szybko zamknąć usta, tak? To jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Tak na przykład mała dygresja. Wiecie, że na Ukrainie jest oczywiście teraz wojna i wiecie też, jakie były wydarzenia po II wojnie światowej albo w ostatnich latach. Myślę, że wiele rodzin tutaj waszych także pochodzi z Kresów Wschodnich i zostało przesiedlonych, więc były na pewno w waszych rodzinach ofiary takich ukraińskich, nacjonalistycznych bandery i tak dalej. No, jestem pewna, że tutaj są osoby na sali, nawet w mojej rodzinie takie coś jest. I teraz na Ukrainie jest to zakazane, nie można o tym mówić. Każda osoba, która nazwie to jako coś złego, będzie miała bardzo poważne konsekwencje. Więc my myślimy, żeby być może zrobić jakieś wydarzenie pojednania polsko-ukraińskie właśnie na polskiej ziemi, być może w Lublinie, bo tutaj możemy o tym mówić, tak? Ale na Ukrainie, gdybyśmy coś takiego zrobili, nie, to jest zakazane, bo to jest jakieś kładzenie cienia na przeszłość chwalebną, tak? Ale zastanówmy się, czy może są takie rzeczy też w Polsce, o których nie chcemy, boimy się mówić. I oczywiście nadmierne podkreślenie bycia ofiarą. Bycie ofiarą jest faktem, ale gdy podkreślamy tylko tą stronę, to jest to problem, ponieważ jestem pewna, że gdy będziecie szczerzy ze sobą, nawet w historii waszych rodzin, w waszej własnej historii, każda ofiara może też zmienić się w sprawcę. Jest to przykre, jest to smutne, ale gorycz, nieprzebaczenie także sprawia, że my wyciągamy także kolce, nawet w jakiejś kłótni, nawet w relacji małżeńskiej. Skrzywdzona osoba może bardzo skrzywdzić. Butelka, jeżeli byłaby to szklana, którą rozbije, jeżeli ona będzie tutaj miała szklane resztki, tak? Gdy z taką butelką będę chodzić przez życie, czy ja nie będę ranić ludzi, którzy są w moim otoczeniu? Ofiara, która nie przebaczy, nie da się w ogóle uzdrowić, będzie ranić innych. I tak to też widzimy niestety, ale na poziomie narodowym w historii Polski. I oczywiście często nacjonalizm łączy elementy chrześcijańskie z nacjonalizmem właśnie. Więc ja wierzę, że wierzymy, że właściwe zajęcie się historią winy narodu jest sposobem na nawrócenie i odnowę narodu. Właśnie tą historią winy, oczywiście także historią bycia ofiary, ale nie milczmy o tym, co było złe. Jest to taka biblijna zasada, że właśnie gdy będziemy gotowi mówić o obu stronach, to Bóg będzie coś czynił. I przyjrzyjmy się właśnie, jaka jest ta historia cierpienia i gdzie znajduje się miejsce mojej rodziny w tym. Mówmy o tym. I właśnie taka zasada jest, że jeżeli przebaczymy to, co będziemy gotowi mówić o prawdzie, o tej winie w historii naszej rodziny, także przebaczać to, co zostało nam uczynione, Bóg będzie miał jakby wolną drogę do uzdrowienia nas. Wiadomo, przebaczenie nie jest łatwe, o tym będziemy mówić w drugiej części. Ale przebaczenie sprawia, że Bóg może się bardzo łatwo poruszać. Już może coś powiem z tego nauczania po przerwie. Wiecie, język przebaczenia to jest jedyny język, oprócz modlitwy w językach, jedyny język, którego diabeł nie rozumie. Tak, diabeł nie cierpi przebaczenia. Nie cierpi, ponieważ diabeł jest oskarżycielem braci i tym, który się skupia właśnie na tym, co zostało. On sam czuje się źle potraktowany, skrzywdzony, zrzucony ze swojej pozycji. I gdy my przebaczamy, nawet jeśli się jeszcze tak nie czujemy, żeby przebaczyć, ale gdy mówimy na przekór wszystkiemu, ja przebaczam, to diabeł po prostu traci swoją moc. Ale ważne jest to, że także każdy naród ma swoją historię winy. I teraz powiem o trzech obszarach. Tutaj was bardzo zachęcam, żeby zrobić sobie notatki. Jeżeli w tych trzech dziedzinach zobaczycie jakieś elementy w historii waszej rodziny, to koniecznie, koniecznie powiedzcie o tym. Wypowiedzcie to na grupach modlitwy. Pierwsza wina to wina przelanej krwi. Jak wiemy, krew zabitego Abla krzyczała do Boga z ziemi, tak? Potem bałwochwalstwo. Przykładem był król Jozjasz. Ja jeszcze podam kilka przykładów bałwochwalstwa. I trzecia dziedzina to historia antysemityzmu, ponieważ właśnie naród Izraela, naród żydowski jest Bożym umiłowanym, wybranym narodem, kocha też wszystkich innych, ale tak jak jeden syn Józef był tym umiłowanym synem, to jest dla nas trudne do zaakceptowania, ale tak jest. To są Boże zasady, my je akceptujemy i po prostu On wybiera sobie i nas wszystkich także. Ale jest ten pierworodny syn. Jeżeli mamy jakąś historię antysemityzmu, to to też przyciąga bardzo złe skutki do naszych rodzin. Wina przelanej krwi, jak wiemy, wiek XX, myślę, że nasi przodkowie w większości tutaj są, żyli w wieku XX, XIX, być może znamy jakieś historie rodzinne jeszcze wcześniejsze. To był wiek wielu ludobójstw, morderstw, głodu, przemocy rasowej, wojen. Tak, pierwsza, druga wojna, bardzo dużo wojen też w międzywojniu. I ta krew Abla woła do nieba. Jeżeli w naszej rodzinie były takie rzeczy, jeżeli są albo jakieś nawet bratobójcze historie, tak, jest tyle różnych rzeczy w rodzinach, o których się nie mówi. To są te rzeczy, które się zamiata pod dywan. To nie jest dla Boga obojętne i to niesie przekleństwo dla kolejnych pokoleń. I skutki, tutaj znam bardzo dużo przykładów osób, które dokładnie mogą powiedzieć w rodzinach, w których to było. Jeżeli, nie wiem, nasi partyzanci nawet, prawda? Oni oczywiście, że walczyli o wolność kraju, ale są niestety świadectwa o tym, że partyzanci byli też gotowi zabić na przykład ukrywających się Żydów. Jestem doktorem judaistyki, znam bardzo dużo tekstów źródłowych. To nie są zmyślone rzeczy. Tak? Zabójstwa mają skutki w kolejnych pokoleniach. Agresja, zimno emocjonalne, depresje, tak? Duch śmierci, depresja. Smutek, taki niekończący się, taka beznadzieja, samobójstwa w rodzinach, alkoholizm. Tak, bardzo często, jeżeli widzicie takie linie przekleństwa, zobaczcie, jak być może staje się to doprowadzić do jakiegoś konkretnego punktu w przeszłości. Nie wiem, czy więcej czasu może jeszcze dać, zwłaszcza te skutki, myślę, że są bardzo ważne. Potem, jeśli chodzi o bałwochwalstwo, tak tutaj narysowałam, wybrałam taki obraz, bo wiek XX to był też wiek wielu ideologii, prawda? To są, bałwochwalstwo jest dla Boga każdym wierzeniem, które wypiera lub zastępuje Boga lub jest jakimś substytutem wiary, tak? Czy to je, i to wiemy jak Księga Wyjścia 20, to jest 10 przykazań. Nie będziesz sobie czynił żadnej podobizny i nie będziesz nikomu oddawał chwały. Więc czy to jest komunizm, ideologia sowiecka? Być może to też jest jakaś zasłona milczenia w Polsce. Komunizm był, komuniści, ale no to, kto to był? Czy to byli jacyś kosmici? Czy może to też byli Polacy? Gdzie oni dzisiaj są? Co to skończył się po roku 80? Ja czasami naprawdę zadawałam sobie to pytanie. Po roku 89, gdzie oni się wszyscy podzieli? Przecież chyba nie otworzyła się jakaś dziura, cyber, nie wiem, jakaś przestrzeń i po prostu ich połknęła i nagle od 89 roku nie mamy już żadnych komunistów. Mi się wydaje, że oni się gdzieś pochowali, tylko o tym nie mówią. Być może w waszych rodzinach, w mojej, nie wiem, ja jeszcze niestety na ten temat nic nie wiem, ale to może być. I wiem od przyjaciółki, która odkryła to na Ukrainie, że jej tata był częścią systemu komunistycznego, to są okropne. On po prostu zmarł z powodu alkoholizmu. Tak? Udawał się do innych, został wysyłany jako żołnierz na Węgry, żeby zdusić jakieś powstania. On był strasznym ojcem, agresywny do bólu, po prostu bił całą rodzinę i sam zmarł z powodu alkoholizmu. I ona jest pierwszą osobą, która zrywa to milczenie. Nacjonalizm, uwielbienie własnego narodu. Polskie partie nacjonalistyczne, straszne to było w latach 30. Tak? Bardzo dużo organizacji ONR, te wszystkie organizacje wtedy się narodziły. Pełne nienawiści do Żydów. Nie nienawiści, to było po prostu dyszenie gwałtem. Nienawiść do bólu po prostu. Wszystko, co żydowskie było pogardzane, znienawidzone. Także oczywiście zwracanie się do innych bogów, to myślę, że nie musicie. Każdy, kto jest w jakimś kościele dłużej, wie, co może się dziać na nabożeństwach, gdy osoba się pojawi, która jakieś okultystyczne praktyki miała w swoim życiu, tak? Jak osoby są wręcz uwalniane od demonów. I to jest po prostu realne. I to ma miejsce w naszym życiu. Tak jak tutaj mówię, czarna, biała magia, tak? Biała wierzenia takie, które w to, że jakieś inne moce mogą nas uwolnić niż Bóg. Jedno słowo właśnie jeszcze na temat antysemityzmu, już zmierzam do końca. Antysemityzm to nie jest tylko właśnie taka postawa jak te partie nacjonalistyczne tutaj, o których mówiłam, czy właśnie ludzie, którzy otwarcie nienawidzili Żydów przed Bogiem, antysemityzmem jest już postawa obojętności. I na dowód słowo z pierwszej księgi Mojżeszowej 12:1-3. Wiemy, co Bóg powiedział do Abrahama. Wyjdź z swojej ziemi i uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił. I staniesz się błogosławieństwem. I teraz dla nas, bardzo ważne, i będę błogosławił błogosławiącym tobie. To nawet Biblia jest bardzo prosta. Jeżeli chcesz błogosławieństwa, błogosław Izrael. Jest to napisane. Nie wiem, jak można to inaczej zinterpretować. A przeklinających ciebie będę przeklinać. I co ciekawe, ja tutaj nie mam już tych hebrajskich słów, ale to słowo przeklinać tutaj, to co na żółto zaznaczyłam, to jest inne słowo niż to słowo przeklinać to, co Bóg będzie robił. A mianowicie, jeżeli my przeklinamy Izrael, tutaj użyte jest słowo kalal, a słowo kalal z hebrajskiego, kal to jest coś, co jest lekkie. Czyli takie po prostu, jak na przykład ten czytnik, jest bardzo leciutki. Czyli co? Gdy będę go lekceważył, lekko traktował, z taką, no właśnie, tak, o, ach, jakiś Izrael, jacyś tam Żydzi, no Bóg ich wybrał, tak, Jezus był Żydem, 99,9% Biblii jest napisana przez Żydów, Jezus wróci do Jerozolimy, to jest mój Mesjasz, tak, ja wierzę w Jezusa, ale Izrael, Żydzi, co tam. Czy to jest sensowne, czy to jest, wierzcie, to nie jest dla Boga obojętne, gdy my traktujemy jego naród obojętnie. Ale druga rzecz to jest coś ponadnaturalnego i ta miłość jest czymś, co Bóg musi w nas zrodzić. Być może na tym seminarium, gdy zerwiesz tą lub inną zasłonę milczenia o historii antysemityzmu w twojej rodzinie, w twoim sercu być może, to coś Bóg będzie mógł zrobić i otworzy oczy twoje na ten temat. Więc oczekujmy, że Bóg będzie tutaj dzisiaj robił pewne rzeczy. I antysemityzm, przejmujemy to już w naszych rodzinach, tak? Często mówimy o takich, słyszymy o takich rzeczach, albo postawa naszej rodziny. Ja sama wiem, jak mówiono o Żydach w rodzinie mojej babci. A oni tacy bogaci, a oni to, a oni tamto. Tak bardzo często przekazujemy to po prostu dalej i słyszymy to w naszym rodzinnym domu. I nawet naukowcy mówią, ale oczywiście to, o czym mówi Biblia, o tym czytamy też potem w badaniach naukowych, bo oni nie wymyślili nic nowego, że tematy przemilczane tworzą pewne emocjonalne dziedzictwo w kolejnych pokoleniach. I to milczenie właśnie jest często bardzo niebezpieczne. To, o czym się milczy w rodzinach, dzieci mimo wszystko wyczuwają. Dzieci, wnuki, to jest coś, co się gdzieś czuje, ale o czym się nie mówi i o tym będzie mówił Florian w swoim nauczaniu. Jakie formy antysemityzmu mamy tutaj w Polsce? Wewnętrzna niechęć, która jest często trudna do wyjaśnienia. Gdy pokopiemy głębiej, to wtedy, mi się wydaje, możemy się czegoś dowiedzieć. Potem pewna zazdrość, za jednej rzeczy nie widzę, a pogromy, których w Polsce było dużo. Przed wojną, w czasie wojny, po wojnie. Także pogromy, do których Niemcy rączki nie przyłożyli, tylko mówili róbcie, a Polacy robili. Tak? Miasta, do których wiem, że to jest trudne. To są właśnie te rzeczy, które trudno jest nam usłyszeć. I po wojnie, Kielce. Tak? Wiemy, pastor Edward od lat taką piękną pracę tam prowadzi. To nie jest wymyślona historia. To są wszystko rzeczy, które się w naszym pięknym kraju wydarzyły. Potem zazdrość wobec Żydów, chciwość, przejęcie ich mienia. To jest bardzo, bardzo, bardzo powszechne. Ja wiem też, mój dziadek mówi, mamy taką maszynę do szycia, przekazali ją nam na przechowanie. Ja zawsze w to wierzyłam, ale sobie teraz myślę, na przechowanie? Pytanie, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda? Być może się tego nigdy nie dowiem. Ale też pokutowałam za to przed Bogiem, bo nie wiemy, kim była ta rodzina. Być może też zostało to coś zrabowane i celowo nieoddane. Kolaboracja, denuncjacja, teologia zastąpienia, antyjudaizm, czyli chrześcijański antysemityzm. Tak? Polska jest krajem katolickim i tak samo lata 30. to, o czym czytałam, pisząc mój doktorat, największy antysemityzm był taki odczuwany przez młodzież właśnie na lekcjach religii. Tak? Na mszach także nawet zachęcano do pewnych działań antyżydowskich. Musimy się z tym zmierzyć, to jest nasza historia. Jakie mogą być skutki między innymi antysemityzmu w rodzinach, depresja, bieda, alkoholizm, samobójstwa, choroby psychiczne. Tak? Dla Boga to nie jest obojętne i robiąc to aktywnie sprzeciwiamy się temu, co powiedział Bóg. Błogosławcie mojemu narodowi. Jeżeli mówię mojemu synkowi i proszę cię, przestań, nie rób tego, a on to robi. Niestety, ja wiem, że coś złego mu się wydarzy, mimo że go kocham z całego serca, ale nie chcę, żeby on to zrobił, więc mówię mu, ale on być może będzie mimo wszystko nieposłuszny i zrobi to. I co będzie? Ja wiem, co się wydarzy. To nie jest to, że ja nie mogę go od tego w tym momencie ochronić, jeżeli on świadomie sprzeciwia się mojemu słowu. I tak jest właśnie z tymi trzema dziedzinami. Wina przelanej krwi, bałwochwalstwo i antysemityzm. Może w tym miejscu, bo już czas biegnie, może dwie historie jeszcze wam opowiem. Nie będę podawać tutaj żadnych imion, to są dwie znajome mi osoby. Jedna dowiedziała się, że w jej rodzinie był człowiek, który był w czasie II wojny światowej częścią tak zwanej granatowej policji. Granatowa policja to była polska policja, która w czasie wojny nie została zwolniona, że tak powiem, ze swojej roli, tylko wręcz dostała dodatkowe zadania. Zadaniem tym było wyszukiwanie Żydów w ich domu i dostarczanie ich do transportów, często też zabijanie. To jest bardzo trudna kwestia, tak? Czy oni tego chcieli, być może nie mogli się sprzeciwić. Na pewno były różne postawy, nic nie jest czarno-białe, ale na pewno źródła mówią też o osobach, które robiły to chętnie, świadomie i z własnej woli. Tak? Ponieważ już ta historia była taka, a nie inna już w przedwojniu. Niektórzy mieli jakieś długi, myśleli, że sobie czymś to załatwią. W każdym bądź razie, dopóki ona tego nie wiedziała, w jej życiu i w życiu jej rodziny było ewidentne przekleństwo, a mianowicie czwórka młodych ludzi, wykształceni, piękni, nie było, żadna z tych osób nie wyszła za mąż. Nikt. Nie było potomków żadnych. Brak życia, prawda? Nic nie poszło nic do przodu. I on jeszcze był odpowiedzialny za takie miasto koło Krakowa, w którym jest też było dużo Żydów. Proszę? Nie. Zapomniałam teraz, ale takie miasto, w którym był też taki znany sierociniec i on tam też był prawdopodobnie odpowiedzialny. Wszystkie te dzieci zostały zamordowane i ona wiedziała, że jej dziadek był. Nie było żadnych potomków w tej rodzinie. Sprawdzę po przerwie i dam wam znać. W każdym razie jeden z jej braci miał 3 czy 4 już próby samobójcze i ona po prostu wiedziała, że coś tu musi być. Gdy dowiedziała się o tej historii, zaczęła bardzo aktywnie pokutować i także właśnie spotykać się też z Izraelczykami, mówić o tym otwarcie w imieniu tego dziadka, którego już nie było, przepraszać za to, co on robił, jako jedna osoba, jako ten kapłan swojej rodziny. Najmłodsza jej siostra wzięła ślub i urodziły się bliźniaki. To jest, dokładnie daje się to prześledzić. Inna historia. Pewna osoba, która nie wiedziała, skąd jest tyle depresji też w jej rodzinie i dowiedziała się, i wiedziała, że był pewien dom, do którego wprowadziła się jej rodzina po wojnie. I to był dom żydowski. I o tym milczano. I w tym domu mieszkała ta rodzina. Tylko że ta babcia, która w tym domu mieszkała, zawsze miała lęk w sobie. Poczucie być może wyrzuty sumienia. Lęk, że ktoś przyjdzie i to im to odbierze. Zobaczcie, jakie przekleństwo, jako już dorosła, powiedzmy już stara kobieta, odebrała sobie życie. I w tej rodzinie do dziś jest dużo depresji. Tak? I mi się wydaje, że są to trudne rzeczy, bardzo trudno jest o tym słyszeć, ale mamy wyraźne skutki tego, gdy właśnie w tak ewidentny sposób te właśnie formy przekleństwa są aktywowane w naszych rodzinach. Więc może na tym zakończę, jeszcze miałabym dużo więcej do powiedzenia, ale chciałabym, żebyście mieli też czas sobie zapisać pewne rzeczy i też poznać, żebyście mogli poznać się w grupach, w których będziecie. Potem już po obiedzie mieć całą godzinę na czas modlitwy z osobami, które są doświadczone, które też już mają pewne wskazówki, jak się z wami modlić i do tego będziemy Was bardzo zachęcać. Ale może, nie wiem, jeszcze jedną pieśń, czy najpierw już podzielmy się na grupy może, prawda? Tak, żeby czasowo... To Gosia pomoże nam, bo tutaj mamy wielu uczestników i żeby to dosyć dobrze podzielić.
Bardzo Ci dziękujemy, Kasiu, za Twój wykład.